Serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę z Uniwersytetu Białostockiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chcemy porozmawiać trochę o ekonomii w praktyce, o kolejnych programach, które wchodzą w życie. Rozpocznijmy od programu 500+, bo to od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia, czyli od 1 lipca, jest możliwość składania wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Przypomnijmy, panie profesorze, to ogromne larum podjęte przez opozycję, która mówiła podczas trwającej kampanii wyborczej, że na ten program państwa polskiego nie stać. Dzisiaj po pewnym czasie widzimy, że polskie państwo jest stać na realizację tego programu, więcej, polskie państwo rozszerza ten program o pierwsze dziecko.
Tak, to prawda. Zbliża się ta bardzo ważna symboliczna i nie tylko symboliczna data 1 lipca, po której to dacie można będzie składać wnioski w nowym, rozszerzonym programie Rodzina 500+, i to, o czym ojciec wspomniał, jest tutaj kluczowe, czyli rozszerzenie programu na pierwsze dziecko, na każde dziecko, co jeszcze jest bardzo ważne, bez kryterium dochodowego. To jest bardzo, myślę, radosna wiadomość dla wielu rodzin i można też powiedzieć, że wytrącenie jakichkolwiek argumentów dużej części opozycji, która krytykowała ten fakt, że dzielimy na dzieci lepsze i gorsze, w końcu trzeba będzie przestać o tym mówić, chociaż specjalnie może nawet nie ma na to co liczyć, bo opozycja, tak zwana totalna opozycja, już w tym swoim krytykanstwie często się gubi i podkreśla różne kwestie, często nieprawdziwe. Ale wróćmy do programu Rodzina 500+. Jak pamiętamy, ten program rozpoczął się w kwietniu 2016 roku i do tej pory polski rząd przeznaczył na realizację tego programu ponad 71 miliardów złotych. Jest to bardzo duża kwota w kontekście czy w konfrontacji z tym faktem, o którym ojciec wspomniał, że opozycja to bardzo krytykowała i pamiętamy słynne opinie byłego ministra finansów, który mówił, że na ten program pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazało się, że ten program można sfinansować i że nic niepokojącego czy nic złego w budżecie się nie dzieje. Wystarczyło tylko, tak mówiąc bardzo ogólnie, wykazać się większą gospodarnością. Przed uruchomieniem programu, co jest ważne, transfery na rzecz rodzin w Polsce wynosiły 1,78% PKB. W 2017 było to 3,11%, natomiast w roku 2019 po rozszerzeniu programu na każde dziecko będzie to już 4% PKB, czyli wyraźnie ponad dwukrotny wzrost tych transferów. I trzeba powiedzieć, że dzięki temu Polska trafiła do, można by tak powiedzieć, do grona unijnych prymusów, jeśli chodzi o transfery na rzecz polskich rodzin. No i co to spowodowało? Na pewno trzeba pamiętać, trzeba mówić o tym, że te transfery spowodowały przywrócenie godności wielu polskim rodzinom i polskim dzieciom. Myśmy bardzo znacząco zlikwidowali ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych. No i to było, można powiedzieć, zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej, no ale to wszystko zbierza do tego i jest realizacją idei solidarności, idei no, takiego szerszego dostępu, szerszego dzielenia się efektami wzrostu gospodarczego. Teraz po rozszerzeniu ponad 6 800 000 dzieci będzie otrzymywało wsparcie i będzie to bardzo, bardzo ważny czynnik socjalny, czynnik społeczny, czynnik przywracający godność. Natomiast z drugiej strony też chciałbym wspomnieć jako ekonomista, ortodoksyjny ekonomista, że te pieniądze odgrywają bardzo poważną rolę jako czynnik prokoniunkturalny. Widzimy, to potwierdzają dane statystyczne, że my Polacy ciągle prezentujemy bardzo wysoką skłonność do konsumpcji. No i te pieniądze trafiają do obrotu, uruchamiają, stają się elementem zagregowanego popytu i wpływają na dalszy rozwój polskiej gospodarki. Więc ja całym swoim autorytetem pragnę powiedzieć, że wszyscy, którzy gdzieś tam albo w swojej arogancji, albo czasami nawet głupocie krytykują ten program, to oczywiście nie mają racji, to jest ich bardzo zła wola, natomiast program pracuje dobrze, rząd naprawdę ma się z czego cieszyć, bo to wszystko są osiągnięcia dla polskich rodzin, dla polskich dzieci.
Panie profesorze, także w ten ostatni wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia, a zatem pokolenie młodych Polaków staje się także adresatem kolejnej propozycji rządu. Czy rzeczywiście ta propozycja będzie w stanie właściwie uaktywnić młode pokolenie? Więcej, czy ta propozycja rządu będzie w stanie postawić skuteczną tamę temu upływowi energii? Myślę tutaj o kolejnych falach młodych osób, które opuszczają nasz kraj i szukają lepszej pracy poza granicami ojczyzny.
No właśnie, w pierwszym punkcie rozmawialiśmy o młodych Polakach z przedziału wiekowego no, od daty urodzenia do 18 roku życia. Natomiast teraz porozmawiamy o kolejnej grupie wiekowej, no, w zależności od tego, kto w jakim wieku zaczyna pracować, to powiedzmy, że od lat 18 czy 20 do roku 26. To, o czym ojciec wspomniał, to się stanie w dacie 1 sierpnia, czyli wszyscy, którzy będą rozpoczynali pracę, czy to pracownicy, czy zleceniobiorcy, będą zwolnieni z podatku dochodowego, jeśli ich dochód nie przekroczy 85 500 zł. To jest już uszczegółowienie i realizacja ogłoszonej w lutym piątki premiera Kaczyńskiego. Jest to jeden z punktów tej piątki. Jeśli chodzi o te rozwiązania, to z tymi rozwiązaniami są związane oczywiście pewne oczekiwania. Może po pierwsze nawet należało powiedzieć, że jest to znowu odpowiedź na pewne zapotrzebowanie społeczne, na sugestie ze strony, sugestie oczekiwania ze strony młodych. Natomiast rząd wprowadzając to rozwiązanie w tej chwili, w tej sytuacji, w jakiej jest teraz polski rynek pracy, przede wszystkim liczy, że młodzi Polacy pierwsze swoje zatrudnienie będą podejmowali w naszym kraju. Tak jak wczoraj to obrazowo mówił premier Morawiecki, żeby nie było tak, że pierwszą pracą jest praca na zmywaku w Londynie. Wydaje się, nawet myślę, że można powiedzieć mocniej, można być pewnym, że to jest istotna zachęta. Zwolnienie z PIT-u, no, młodzi są zachwyceni. Nie ma jakichś szerokich badań na ten temat, ale takie opinie, kiedy nawet pytam swoich studentów, co o tym sądzą, no to w zasadzie sądzą tylko jedno. Nie mogą się doczekać, kiedy to już zacznie działać, a zacznie działać za miesiąc. Przyjęcie jest bardzo dobre. Z tego względu to, co trafi do portfela, do kieszeni, na konta młodych pracowników, no to będzie to te kilkanaście procent więcej. W ten sposób oczywiście też można, czy należy liczyć się z tym, że dostarczy to nowego jakiegoś impulsu, kolejnego ożywienia koniunktury. Natomiast w pytaniu ojca brzmiał ten aspekt, ta kwestia, czy to skutecznie postawi tamę wyjazdom młodych Polaków. No, trudno powiedzieć, raczej nie powinniśmy oczekiwać, że już nikt nie wyjedzie do pracy za granicą. Pewnie takie przypadki w dalszym ciągu będą i nic w tym specjalnie złego nie ma, bo to jest zawsze jakieś doświadczenie, okoliczność do tego, żeby czegoś nowego się nauczyć, ale nie ma żadnych wątpliwości i to znowu potwierdzają zarówno eksperci, jak i sami zainteresowani, że w tej chwili nie będzie takiego intensywnego poszukiwania możliwości wyjazdu, że te rozwiązanie jest dla młodych interesujące. No, a co jeszcze dla młodych ludzi jest ważne, to takie potwierdzenie czy utwierdzenie, że ich własny kraj, że rząd w ich ojczyźnie zaproszczył się i coś im przekazał, dał pewną zachętę, jest otwarty na realizację oczekiwań młodych. W związku z tym to jest dobre rozwiązanie, oczekiwane i z całą pewnością pozytywnie będzie odebrane i przyniesie efekty dla całej gospodarki.
No właśnie, polska gospodarka ma się dobrze, dane GUS-u z dnia wczorajszego. Panie profesorze, rośnie ilość nowych zamówień w polskim przemyśle. W maju zamówienia zarówno na rynek krajowy, jak i eksport wzrosły o około 20% w porównaniu do maja roku ubiegłego. Eksperci także mówią o odporności polskiej gospodarki na zagraniczny kryzys, a zatem tworzy się mocna polska gospodarka.
No właśnie, pojawiają się takie opinie, ja aż boję się je powtarzać, bo to, żeby to się nie stało czasami tak się dzieje, taką samospełniającą się przepowiednią, ale pamiętamy, że już w drugiej połowie roku 2018 pojawiały się takie zapowiedzi, wyczekiwania, spowolnienia koniunktury i głównie te prognozy były budowane w oparciu o to, co dzieje się w gospodarce światowej, a zwłaszcza w gospodarkach zagranicznych, przede wszystkim tych krajów, które są największymi naszymi partnerami, a więc na zachodzie Europy, przede wszystkim w Niemczech. No i okazuje się, że my jesteśmy, jeśli chodzi o my ekonomiści, to nazywamy pewnymi szokami symetrycznymi, się okazuje, że nie jesteśmy już aż tak zależni od gospodarki światowej. Znaczy już polska gospodarka generuje na tyle własnych impulsów rozwojowych. Te impulsy oczywiście pochodzą z różnych obszarów gospodarki, że potrafi o te kilka punktów procentowych rozwijać się szybciej niż nasi główni partnerzy. Jest to bardzo dobra wiadomość. To wszystko spowodowało, że agencje ratingowe, a także eksperci od początku tego roku już kilkakrotnie podnosili prognozy wzrostu gospodarczego Polski i te prognozy wyraźnie odbiegają na plus od prognoz dotyczących reszty, przynajmniej znaczących części gospodarki światowej. Także pracujemy, bezrobocie wpada, osiąga, bije rekordy, jeśli chodzi o poziom, coraz to niższy poziom bezrobocia i w zasadzie już niedługo być może nie będziemy nawet mówili o bezrobociu, będzie to bezrobocie, które ekonomiści uważają za potrzebne, mianowicie bezrobocie frykcyjne. No i generalnie jest w gospodarce dobrze, tak jak powiedziałem, aż czasami obawiam się o tym mówić, żeby nie zapeszyć, ale na horyzoncie jakichś bardzo poważnych zagrożeń nie widać.
Panie profesorze, dziękuję za komentarz do tych ważnych, bieżących, aktualnych spraw dotyczących ekonomii polskiej gospodarki. Będziemy do tych zagadnień powracać, a dzisiaj...
Ja również bardzo dziękuję, bo szczególnie miło jest dzielić się takimi informacjami, które są pozytywne i optymistyczne.
Oby ich było jak najwięcej. Pozdrawiam. Właśnie. I dziękuję. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą z Uniwersytetu Białostockiego, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.